Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, mamy dzisiaj czwartek, ale słyszymy się, gdyż postanowiliśmy zrobić krótki odcinek Q&A od naszych słuchaczy, gdzie pytania można było zadawać na Twitterze, więc jeżeli te pół godzinki z nami, mam nadzieję, że to będzie pół godzinki, chyba że się rozgadamy, jeżeli te pół godzinki z nami upłynie wam w miłej atmosferze, to oczywiście polecamy się z kawkami, żeby wesprzeć naszą działalność artystyczną. Marcinie, jak napisałeś ten post o Q&A, to po prostu zalała nas fala pytań. Tak mi się wydawało.
Tak, zgadza się. I też fala pytań troszeczkę wcześniej nas na tak zwanych DM-ach zalewała, więc pomyślałem, że ten krótki format 30-minutowy, gdzie z tych pytań 90, które się pojawiły, wyciągnę pytań 20 i tyle wyciągnąłem. Pytań, które się nie powtarzają, pytań, których żeśmy może nie ogarnali, w co poszło nie tak, i pytań, które wykraczają poza szeroki, rozumiany szablon. Na zasadzie nie są to pytania typu, czy to czas, żeby sprzedać, nie wiem, no, Halanda. Żartuję. Więc mam 20 pytań i jeżeli chcesz, mogę ruszyć od razu.
Oczywiście, proszę.
Kamil Kapusta pyta, nawet prosi o rozsądną propozycję na opaskę do ligi bez zawodników premium, maksimum 7-0. Czyli mamy kalendarz w drugiej kolejce, w której są dwa fiksy, których w FPL-u bez takich zabaw jak ligi, bez zawodników premium nie ogarniemy. Mianowicie Nottingham Forest gra z Sheffield i jeszcze mamy Aston Villa, która gra z Evertonem. Mm. I wydaje mi się, że tutaj można Kamilem podpowiedzieć Morgana Gibbs-White'a. To jest bezpieczny wybór z Nottingham Forest. Na razie bez punktów. Expected goals czy expected assist też jeszcze na razie bardzo mizerne, ale ten mecz piątkowy może dać te punkty. W zeszłym sezonie to było 12 asyst, 5 goli. Zawodnik jest regularny i mam jeszcze drugą propozycję z Aston Villa. Tego typa, który bramkę już zdobył w debiucie, Moussa Diaby. To jest pomysł na opaskę, to jest pomysł na fix i to jest pomysł na transfer dla każdego, kto w ogóle szuka jakiegoś taniego zawodnika za 6,5 miliona.
No, tak mi się wydaje, bo też myślałem sobie, że jest Fulham z Brentford, nie? Ale nie wiem, jak ten Leno w bramce Fulham. Ja mam nadzieję, że on oczywiście zrobi swoje i nie dopuści do bramki Brentford, ale rzeczywiście tamte dwa spotkania, szczególnie Diaby, które wyglądał kapitalnie w tym pierwszym meczu.
Tak, zwłaszcza, że jak myślimy o paska, to myślimy z reguły o meczu domowym i o meczu z przeciwnikiem słabszym. I te dwa mecze, te kryteria spełniają. Błażej zapytuje, jakiego bramkarza postawić w drugiej kolejce na bramce, Fleckena czy Turnera?
Ja bym postawił, Flecken to ten z Brentfordu, ja bym mimo wszystko postawił Turnera.
Tak. Ja też tak zrobię i mając do wyboru dwóch bramkarzy, ja mam Pickforda i Turnera, też go wystawiam na mecz drugiej kolejce. Flecken kiepsko bronił w pre-sezonie, bez czystego kąta, teraz mecz na wyjeździe. W tej sytuacji stawiamy na meczu siebie. Rafał Czczakowski rzuca pytanie, kto na ławkę z trzech zawodników? Jest Jackson, jest Pedro i jest Mbuemo. Czyli mamy napastnika. No właśnie, bo Rafał ułożył sobie ławkę na bogato i no i teraz jest pierwszy problem. Byłem o mecz wyjazdowy, Pedro, no wiesz, wydaje mi się, że dalej pewny pierwszy skład i plus karne. Mbuemo też ma karne, Jackson. W zasadzie nie wiem, kto ma karne w Chelsea w tej chwili. Gdzieś tam były spekulacje, że może być to James, który wypadł prawdopodobnie na dłuższy okres czasu. Notabene widziałem skład w drafcie mojego przyjaciela, który cieszył się, że ma przyzwoitą jedenastkę, bo miał De Bruyne, miał Stonesa i miał Jamesa.
Skończyło się.
Tak.
Wracając do tych trzech nazwisk, kurde, to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Ja nie wiem, czy jakiekolwiek liczby są w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
No mi się wydaje, że z tych zawodników najcięższy mecz, przynajmniej na papierze, gra Chelsea. Jest to mecz wyjazdowy, są to derby, jest to West Ham, ciężki przeciwnik. No i jeżeli się coś nie będzie układać, to tam jest na tyle bogata
Semedo
ławka,
ostatnio
że...
wyglądał jak mistrz świata.
No to West Ham vs Chelsea, więc tutaj Semedo nam się nie przyda. No. Ale mówisz to w kontekście wilków, tak?
No Pedro, no.
Tak, no... Ja bym posadził Jacksona.
Chyba tak, chyba też bym się do tego skusił.
Semedo zagrał zajebisty mecz, ale wiesz, może kogoś podciąć, może być ręka, wtedy Pedro bierze.
Ja myślę, że ten Jackson jako różnica w ogóle w składach, bo on chyba nie ma zbyt dużego posiadania, nawet jego bramka chyba nie robi takiego dużego wrażenia na OR jak Mbeumo czy Pedro, którzy się po prostu przewijają, może tak to nazwę. Więc ten Jackson może z ewentualnymi punktami na ławce przesiedzieć za boli, ale
to jest dobra uwaga. Posiadanie sprawdziłem w międzyczasie 15%, ale w ligach to posiadanie jest na razie niewielkie. Wydaje mi się, że może wzrosnąć właśnie po tym meczu. Maczeta, krótkie pytanie. Czy Mbeumo za Eze jest to dobry ruch w tej chwili? Czyli taki pospieszny, szybki transfer.
Ja to co, pytanie... Maczeta ma teraz Eze, tak?
Chcę wziąć Mbeumo. Ja to pytanie specjalnie wziąłem na tapetę, bo takich pytań było dużo. Na zasadzie ja uważam, że nie, że po pierwsze byłem ogramy 3 na wyjeździe, po drugie Eze 7 podań kluczowych i po trzecie
i
dużo gadaliśmy.
Miał.
Tak.
On tam grał.
Ale z 5 z pola karnego żaden celny. Znaczy ja powiem inaczej. Trzymajmy się naszych założeń. Po pierwszej kolejce takiego kogoś jak Eze nie warto sprzedawać. Dajmy mu szansę jeszcze.
Też bym na spokojnie pewnie siedział z tym Eze.
Dobra. Pytanie kolejne też dotyczy Eze. Czy za Eze kupić Diabiego? No, mówiliśmy na początku, że zagrał świetny mecz i tutaj też jest transfer 1-1, obarczony tym samym ryzykiem. Na zasadzie Eze zagrał świetny mecz, z Arsenalem punkty mogą być za wcześnie moim zdaniem.
Bo to bym się, Marcinie, z tobą zgodził. Tutaj też myślę, że bym takiego ruchu... No, w sensie nie jest jakiś gwarant punktów, że must have na tą kolejkę.
Dokładnie. Tu mam pytanie ciekawe Dawida, który ma 4 zawodników, 4 obrońców. Chce zagrać 3 z nich. Jest to Gabriel, Saliba, Estupinian i Chilwell. No to na ławce moim zdaniem posadzę Gabriela.
No ja też bym tak zrobił.
I wyciągam to pytanie dość celowo, bo było dużo pytań o Gabriela. Jesteśmy bogatsi o konferencję Artety, który powiedział to, co widzieliśmy wcześniej. Zmiana taktyczna, ustawienie pod konkretnego przeciwnika. Ale wiemy również, że Timber wypada na bardzo długo, być może straci cały sezon. I w zasadzie jeden podstawowy obrońca Artecie odpadł. I wiemy, że Timbera Tomiyasu zastąpił w pierwszej kolejce, ale wydaje mi się, że Gabriel, który ma na koncie chyba 79 spotkań rozegranych wcześniej z rzędu...
Ich ustawi teraz, prawda? Z Gabrielem.
Zwłaszcza na mecz wyjazdowy. No ale odpowiadając na pytanie Dawida, konkretnie z tej czwórki, Gabriel dla bezpieczeństwa na ławkę, Estupinian, Chilwell to jest absolutny szablon.
No,
Saliba,
nie ma co się tam bawić.
Pewny skład. West Brothers pytał Fodena. Foden go zaczął uwierać, chciałby kupić za niego...
Madisona?
Diaza.
Mhm.
Ja rozumiem, że ten ruch, który wygląda nie najgorzej, bo mamy Liverpool w meczu u siebie, ale popatrzmy na fixy City chociażby w kolejce trzeciej. I to nie jest tak, że możemy mieć na każdą kolejkę optymalny skład, bo fajnie, że byłoby mieć teraz podwojony Liverpool w ofensywie, czy nawet potrojony, bo zakładamy, że tam będą bramki. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma szans w tej chwili na 9-0, ponieważ Liverpool, a to będzie zaraz przy Salahu, nie wyglądał dobrze na tle Chelsea. A i to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie kupić zawsze zawodnika pod konkretny fix. Ja będę go Fodena trzymał. Nie pakowałbym się w pomocnika Liverpoolu na jeden mecz.
I też jest chyba tak, że City jak ostatnio w sumie nie za specjalnie zagrało w Superpucharze, no to potem w lidze jednak swoje zrobiło. Wydaje mi się, że tutaj jednak są zdecydowanym faworytem w tym meczu. Ja bym jednak zawodnika City trzymał. Szczególnie, że te chyba, że rotacje, no nie wiem, czy są tak dużym zagrożeniem w tym momencie.
Dokładnie tak.
Wcześniej.
Konrad pyta, czy Żota to jest dobra opcja na C? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, i może od niego zacznijmy. 3 obrońców. Luke Shaw, Baldock, Akanji. Którym by zagrał w kolejce drugiej? Luke Shaw mecz z Tottenhamem, Baldock w piątek.
Sam chyba zagrał Shawem.
I Akanji. Ja bym zagrał Akanji. Przepraszam, nie, bo oni mają Newcastle. Tak, masz rację, też Luke Shaw.
Bym zagrał Shawem, bo wydaje mi się, że tam po prostu muszą troszkę lepiej się poskładać i on będzie dawał punkty w ofensywie. Jak ja patrzyłem na to spotkanie.
No przynajmniej jest taka nadzieja. Rzutów rożnych ze swojej części boiska nie stracił. Tak. Mount z drugiej strony je wykonywał. Natomiast czy Jota to jest dobra opcja na C?
Ja nie mam. Miałem go przed chwilą na wice C i zmieniłem na Watkinsa. Wiesz co, no chciałbym, żeby Jota był dobrym wyborem na C, ale wydaje mi się, że nie jest. Że niestety nie jest.
Tak, i tutaj jest problem z minutami. 66 minut na boisku powinno dać do myślenia. Do tego my zakładamy zdroworozsądkowo, że wyjdzie w pierwszym składzie, ponieważ Darwin grał jeszcze słabiej, ale Klopp może zaskoczyć.
No, dokładnie.
Kolejne pytanie. Kolega Garebski pyta, czy zagrać Rico Lewisem, czy Baldockiem w drugiej kolejce?
Ja bym zagrał w tym wypadku Baldockiem.
A ja bym zagrał Rico Lewisem. Nie pomogliśmy, ale wydaje mi się, że przy kontuzji De Bruyne, przy kontuzji Stonesa, tam będą rotacje, ale Rico Lewis może mieć swoje minuty. Wychodzimy z założenia, że może nawet być w pierwszym składzie. Te mecze mają być dłuższe o jakieś 5-10 minut. Sufit ma też większy.
Chyba jak widziałem mapkę, to ten Baldock grał dosyć wysoko, gdzieś tam na linii. No nie wiem, pewnie bym w tą stronę szedł. Chociaż zawsze, wiesz, sadzanie zawodnika City to jest ciężki temat. No.
Jeszcze Garebski pyta o drugie pytanie. Pyta o Salaha i te pytania się powtarzały.
No
powiedzmy sobie krótko. Salah czy Haaland na C? W naszym przypadku Haaland, ale załóżmy teoretycznie, że mamy obu w składach. Na co poszło nie tak? Uznaliśmy, że Haaland. Czy coś się zmieniło po meczu z Sevillą u ciebie?
Myślę, że to dłużej bym się zastanawiał dzisiaj, gdybym nie znał posiadania, gdybym nie znał tych 98% posiadania, czyli z 9 milionów to kilka milionów jest, to pewnie, gdybym tego nie wiedział, no to zdroworozsądkowo zdecydowałbym się na Salaha. Tak po prostu, że słabszy przeciwnik, że mecz u siebie, że historia Salaha z Bormów, ale kiedy znam to posiadanie, to ja nie wiem, czy bym, to raczej bym nie zaryzykował, chyba że mój OR i w ogóle nie byłbym zadowolony z tej swojej drużyny, którą zrobiłem. W sensie, wiesz, nie wiem, tam bym przestrzelił kilku zawodników i tak bym się spodziewał, że za chwilę zagram kartę, to bym się pozastanawiał, czy bym sobie właśnie takim Salahem nie chciał tutaj zaczarować chwilę i wtedy jakby to już nie wypaliło, to bym wtedy pewnie już tam, wiesz, palił ten zespół i układał go na nowo. W tą stronę bym pewnie kombinował.
Czy doszły argumenty? Ja je rozumiem. Haaland chyba 100 minut spędzonych na boisku. W zasadzie faktycznie troszeczkę jest underperforming. Nie lubi tych finałów wszelakich.
No nie przepada za nimi.
Ale pamiętajmy, że to jest bestia na własnym stadionie. To jest bestia w meczach domowych. Brak Kevina De Bruyne na pewno będzie odczuwalny, ale to nie jest tak, że linia pomocy jest nagle słabsza u Guardioli i nie poda mu tych piłek. Argument z posiadaniem dałeś. I ja się też bym trzymał tego Haalanda, chyba że faktycznie ktoś wylądował na dalekim OR, że szuka jakiegoś zastrzyku lub po prostu lubi ryzyko. Natomiast pomyślmy, że ten Liverpool jest daleki od optymalnego Liverpoolu. Mamy w głowie, ja jako kibic chyba wiem, co mówię, pewien wyidealizowany obraz ofensywy Kloppa. Nawet wydaje mi się, że tam jeszcze dużo czasu musi minąć, zanim to wszystko zacznie funkcjonować tak, jak kiedyś pracowało w trójkącie Firmino, Sané i Salah. W tej chwili jest dużo rotacji, jest ryzyko. Salah nadal trzyma się prawej strony. Ja wiem, że była poprzeczka, że była nieuznana bramka. te pierwsze 20 minut z Chelsea było bardzo dobre, ale druga połowa była już fatalna, ta zmiana też miała swoje powody i nie wierzę w takie teksty, że wkurwiony wyjdzie i rozwali Bournemouth. To Bournemouth jest o wiele silniejsze niż rok temu. I...
A ten Bournemouth się nie położy w ogóle w żaden sposób.
Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest kwestia podejścia do gry. Na zasadzie, jeżeli są ludzie, którzy naprawdę lubią ryzyko, nie patrzą na posiadanie, nie patrzą na ligi, mają Salaha, no to jest broń, którą muszą użyć w tej kolejce, bo za moment Salah zacznie każdego w składach uwierać, ponieważ składy bez Salaha są bardzo niezbalansowane. Zacznie uwierać i będzie problem, więc to jest chyba ostatnia okazja, żeby zaryzykować z tym Salahem, jeżeli ktoś naprawdę ma jaja oczywiście.
Ja pamiętam, że ja w poprzednim sezonie, jak Salah grał z Bournemouth, co było to dzień zero, to przecież wystawiłem Jezusa na C z Fulham, który według mnie też miał w sumie spoko szansę na to, żeby zdobyć punkty jakieś sensowne.
No, oczywiście.
Grali u siebie z Fulham, Arsenal no, w gazie wtedy. No i nie wyszło. Na szczęście Salahowi też wtedy nie wyszło. Ale dzisiaj uważam, że to było niepotrzebne ryzyko. Dzisiaj uważam, że to było zupełnie niepotrzebne ryzyko i te nerwy, które mnie kosztowały wtedy to spotkanie. Ja w ogóle sobie sprawdziłem. O 16 jest mecz Liverpool z Wisienkami, o 21 jest Manchester City z Newcastle. Więc to będzie ciężka noc.
To będzie ciężka noc dla niektórych i powiedzmy tak, że ktoś ma Salaha w składzie i da mu wicekapitana, to i tak zyskuje na tych bramkach i tak będzie miał dobry humor po tym meczu.
Tak.
Nie będzie się wkurwiał, tak. Że trzeba mu dać opaskę. Będą się wkurzać wszyscy tacy jak my, którzy go w ogóle nie mają. A potem o 21 siada z browarkiem, staterką i ogląda kapitana Haalanda tak jak 90% innych menadżerów. Ale bramki Salaha ma już.
Dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który nie ma Haalanda w składzie, gra z nami w lidze, jest przedostatni i ma Salaha i gra nim na C. Jest zadowolony.
I to jest
i on problemów nie ma.
Adrian Ruper pyta, czy sprzedawać Fodena. O tym już mówiliśmy. Nie sprzedajemy Fodena. Kanonier 204 zapytuje o Ake. W sumie nie wiem dlaczego. Ma Ake. Tam chyba punkty przecież były. Nie wiem, czy Ake ma pierwszy skład. To będzie dotyczyć każdego obrońcy
7
Guardioli. A no właśnie, więc ja uważam, że nie ma powodu, żeby go sprzedawać. Może być dyskusja, gdzie zagra Guardiol, jak będzie wyglądała defensywa
to
bez Tosa.
Zawsze
ale po chuj taka dyskusja, nie?
City, no jak się wstawia zawodnika City, to już chyba...
No widziały gały, co brały. No widziałeś tego Ake, no to daj mu jeszcze szansę.
Jeszcze przyniósł punkty, no to...
Dokładnie, poczekaj przynajmniej do kolejki trzeciej. Nawet jak teraz ci nie zagra, to masz Ake na Sheffield, gdzie może zagra, może nie zagra. W trzeciej kolejce chyba Sheffield.
Tak, a potem Fulham.
A potem Fulham, więc ruch absolutnie niepotrzebny. Jest jeszcze pytanie kanoniera o nieoczywisty pik spoza szablonu, jako dziki transfer przed kolejką drugą. Ja bym się odniósł do odpowiedzi wtedy na nasze pierwsze pytanie, czyli Diaby i Morgan Gibbs-White. To są takie nieoczywiste
piki.
Myślę,
że to są bardzo fajne wybory.
O defensywę City zapytuje jeszcze Jakub Piechowiak, tylko już nie Ake, a Walker i nasza odpowiedź będzie identyczna. Wydaje mi się, że Walker jest chyba nawet bezpieczniejszym wyborem niż Ake, to jest taki sprawdzony żołnierz Guardioli i jeżeli ktoś go ma, to po prostu go wystawia i tyle. No.
Dokładnie.
Ale pytanie jest też o João Pedro, czy kupić go na ten moment. Ja uważam, że João Pedro jest do kupienia, ale nie przez to, że dał bramkę, że ma karne, tylko że przez to, że kosztuje 5,5. I to jest tak zwany uwalniacz hajsu, plus inwestycja w drużynę Brighton, która w zeszłym sezonie była ekipą, która oddała najwięcej strzałów, tak? 613. To jest cholernie dużo. I w kolejce pierwszej Brighton oddał tych strzałów, sprawdziłem sobie dzisiaj, 27.
Dużo, Boże. To jest najwięcej. Pamiętajmy, że grali z Luton, okej?
Okay? Tak, grali z Luton, ale to jest drużyna, która oddaje strzały i nawet jak João Pedro nagle by stracił pierwszy skład, wiadomo, tam będzie rotacja, to ostatnie 20 minut przy tej ilości strzałów, jakie oddaje Brighton, jest dobrym prognostykiem na przyszłość i tyle. Tyle. Nie kupujmy go pod fix, kupujmy go jako kogoś, kto ma uwolnić hajs gdzie indziej. Pytanie jeszcze Jakuba, Onana czy Turner na drugą kolejkę?
Onana czy kto? Czy Turner?
Czy Turner.
No, Kurde, to mimo wszystko chyba ten Turner, tak mi się wydaje.
A w tym przypadku ja powiem, że ona nam podobał mi się w tym meczu z Wilkami.
To myślisz, że miał 9 obron, tam 6?
Znaczy, to powinno niepokoić posiadaczy, że jeżeli Wilki oddają 6 strzałów, które broni Onana i Kunia dwa razy powinien pakować bramkę do siatki, to coś z tą defensą
jest
nie tak.
Oni mieli XG na poziomie 2, wiesz, to, że nie stracili bramki plus karny.
No wiem, bo
to
wiedziałem
takie,
to.
Wiesz.
No właśnie, więc, ale akurat z tych dwóch postawiłbym na Onanę, bo jeżeli tam będzie czyste konto lub jakieś duża ilość save'ów, to przy tym posiadaniu jest strata niepotrzebna.
A no może faktycznie.
Bartek zapytuje, czy Rodri to nowy Gündogan?
Chyba jeszcze nie. Ale myślę, że jest na pewno pod obserwację taką baszą. Nawet jeżeli nie będzie punktów i w sensie asyst i bramek, no to jednak lupa musi być, no bo teraz asysta, wcześniej bramka. Widać, że możliwe, że to będzie taki sezon, wiesz, jak nagle Yaya Touré albo jak Ramsey, że nikt się nie spodziewał i tutaj nagle ci odpala taki gość, który nic gruchy, no, nic pietruchy, albo tak jak Sołczek, wiesz, to są właśnie...
Masy się rzuciły, absolutnie, bo już kosztuje 5-6. W zeszłym sezonie 6 asyst, 2 bramki, 2 lata temu 7 goli i 2 asysty, jedna proporcja. Ale co najważniejsze, Rodri jest dalej Rodrim. Rodri dalej będzie szóstką u Guardioli i Rodri pozycji nie zmienił i nie będzie nowym Gündoganem. Nowym Gündoganem może być Foden, może być Silva, mogą być inni zawodnicy, ale Rodri będzie zawsze...
To tak, on ma swoje zadania do wykonania.
Dokładnie. No więc odpowiadając na pytanie, nie jest to nowy Gündogan, natomiast oczywiście jakieś punkty losowe mogą wpadać. Dominik się spieszy, chce kupić Madisona za Richarlisona. Cena miała wzrosnąć wczoraj, nie wzrosła, jest szansa, że Madison podskoczy dzisiaj, więc może Dominik się załapie na ten wzrost. Ale ja bym Madisona jednak za Richa nie kupował, mimo że Madison zagrał świetne zawody, a Richarlison odwrotność, przypomnijmy jeden tylko strzał, to się może zemścić. Zwłaszcza, że mecz z United pachnie wynikiem takim ciężkim do prognozowania, ale nie jest to wynik, który by sugerował dużo bramek. Tak mi się wydaje.
I też, no jeżeli rozumiem, że tutaj nie Richarlison tym razem dostawał piłki od Madisona, ale on w końcu te piłki dostanie w polu karnym. Myślę, że ma taki potencjał, żeby to po prostu wykorzystać. No on siedział w tym polu karnym Brentford jednak. Tak. On tam piłki dotykał, więc no mimo wszystko ja bym chyba tutaj nie marnował transferu.
Też bym nie marnował, aczkolwiek zostawiam jedną otwartą furtkę taką, że jeżeli faktycznie Dominik ma odurzone 0,5 i naprawdę zależy mu, żeby tego Madisona mieć na kolejkę chociażby trzecią, no to ta cena odjedzie i za moment będzie problem. Oczywiście, że jeżeli tego transferu nie zrobi, to będzie miał 2 transfery przed kolejką trzecią i tak go wciśnie. Ale gdzieś tam strata tego to 0,1 będzie. Są ludzie, którzy nie lubią tracić 0,1. To może być jakaś ewentualnie wymówka dla Dominika. Okej, mam kolejne pytanie. Satyrina. Jakie ustawienie zespołu będzie według Was najbardziej optymalne po drugiej kolejce?
Po drugiej kolejce?
Po drugiej kolejce.
Wiesz co, no, wydaje mi się, że powoli lecimy w 3-4-3.
Mi też tak się wydaje, że będziemy powoli lecieć w 3-4-3. Mamy paru napastników tanich, dali bramki, fiksy się zmieniają, same będą kombinować z 3-4-3. Okej. Okay. Sebastian pyta, czy kupić Salaha za Rashforda. I oczywiście odpowiedź brzmi nie, bo zastanawiam się, jak on chce to zrobić. Może odłożył ten hajs i ma gdzieś 3 miliony, które leżą. Właśnie, minus 4. Więc w ogóle umówmy się, za hit absolutnie nie. Jeżeli odłożyłeś hajs na jakimś koncie na Kajmanach, to można to rozważać. Aczkolwiek pamiętajmy, że za moment... Będziemy mówili o fiksach Manchester United, który w kolejce trzeciej ma mecz domowy z Nottingham Forest. Gdzieś tam potem się jeszcze będzie pojawiało Brighton i chyba Crystal Palace i Brentford u siebie. No plus Rashford jest wciąż tym napastnikiem fałszywą dziewiątką. Jedną rzecz już nas może niepokoić, to tendencja, że ten mecz był kiepski. I tak jak wcześniej powiedziałem o 613 strzałach Brighton w zeszłym sezonie, no to United miał tych strzałów 593. Jest to trochę blisko, tak? To jest tyle samo, co Kanonierzy oddali strzałów.
Ja myślę, że tam
i tylko siedem niż City, ale po co o tym gadam? Bo przy tych 613 strzałach Brighton zdobyło 72 bramki, a United przy tych 593 tylko 58 bramek. I to jest twój mało.
No, mało, mało.
I ta tendencja, boję się, że się pojawi, tak?
Wiesz co, no ja myślę, że zawodnicy United, tak jak przed kolejką pierwszą, tak i teraz chyba nic się nie zmieniło po tym jednym meczu. Chyba ich termin ważności jest przynajmniej do spotkania z Nottingham Forest.
Tak, jest. Termin jest moim zdaniem ograniczony. Tam za chwilkę wybije syf z szatni, tak jak temat Greenwooda, który powoli zaczyna wybijać. Wiesz, jak...
Potem można kombinować, a wydaje mi się, tak, że te dwa spotkania są do przeczekania. Wiesz, z Bruno i z Rashforda na spokojnie zawsze będzie można kogoś po prostu wstawić.
Oczywiście. No, wydaje mi się, że umie Bruno po kolejce trzeciej wyleci, tak jak Jota po kolejce drugiej. Ale, ale za wcześnie, żeby kupować Salaha za Rashforda, no chyba, że jest to część jakiegoś większego planu lub gdzieś tam 3 miliony leżą i właśnie były odłożone w tym konkretnym celu. Bo jeżeli miałeś taki plan, to się go trzymaj, bo nie ma nic bardziej wkurzającego dla kogoś, kto coś sobie założył, zdobył fundusze, a potem tego nie zrobił, bo ktoś mu powiedział, nie rób tego. To jest kurwa życie już. Jan Malinowy pyta o Shawa, którego chce sprzedać i już teraz kupić Henry'ego. Zwłaszcza, że Shawem nie zagra i go zostawi na ławce.
Okay.
Czyli mamy obrońcę Brentford.
I który będzie grał od razu w podstawowym składzie,
tak,
czy co?
Tak, 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 tak. Który chyba już wyjdzie na mecz z Fulham, a jeżeli nawet nie wyjdzie, no to już potem startuje z fiksami od kolejki trzeciej.
Okej, okay, no to jakby, jak od razu wyjdzie, no to okej, okay, dobra, to byłbym w stanie to kupić, a jeżeli nie wyjdzie, no to bym nie marnował transferu na obrońcę. Jeżeli
dokładnie,
tak będzie siedział na ławce, tak, co z kolei, bo wiesz, bo w kolejce trzeciej będziemy mówili, że w kolejce drugiej pokazał się taki i taki zawodnik i może warto byłoby go wstawić do naszego składu, bo jego fiksy są super, więc czy to na pewno trzeba sobie dzisiaj blokować ten ruch przed kolejką trzecią?
Bez sensu, albo powiedzmy, że za wcześnie, plus zawsze jest teoria Klaskalego, że kupisz go, gdzieś w nocy pójdzie do lodówki i...
Dokładnie, jak James, ile osób kupiło Jamesa przed tą rundą.
Bardzo dużo, był na wzroście 50%, teraz jest na spadku 60%, szok. Dlatego w ogóle nie brałem pytania o Jamesie, troszeczkę...
185 tysięcy go kupiło.
No, o jasna cholera. W każdym razie, no, co wiemy? Wiemy, że James wypada na parę miesięcy. Wiemy, że Stones również, jeżeli chodzi o Manchester City, na pewno nie zagra w kolejce drugiej. Jest ryzyko co z trzecią. No i wiemy też, że nie ma De Bruyne. Jest dużo strat. Szablon mocno rozwalony. Nie było pytań o Gusto. Natomiast tutaj jest dużo założeń, że za Jamesa będzie grał obrońca Chelsea za 4 miliony. Tutaj od, wiesz, ja jestem jak, nie wiem, jak Tomasz, tak jak zobaczę, to uwierzę, ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli, nie wiem, mamy już Sancheza za 4,5 na bramce Chelsea, jak jeżeli byśmy dostali jeszcze Defa na parę miesięcy za 4 miliony po prawej stronie na wahadełku, powiem ci, że dzikie karty będą identyczne.
Tak, tak, właśnie tak, im mniejsza cena, tym te karty są po prostu takie same.
Dokładnie. Czas nam ucieka, dlatego nam zostały jeszcze cztery pytania. Super. Szybciutko. Jakub pyta, czy kupić już teraz Chilwella za Shawa lub Gabriela. Czy lepiej poczekać? Oczywiście wiemy, dlaczego warto poczekać, bo po to masz tego Shawa, by nim grać, ale ja rozumiem. Chilwell zagrał świetny mecz, tylko pytanie, czy Jakub ma jeszcze pieniążki, bo Chilwell już podrożał. Jeżeli jeszcze ma pieniążki...
To myślę, że jest to...
Za Gabriela bym tego Chilwella wziął. Ja uważam, że...
Tak, tak.
Że za Shawa nie. Za Shawa nie, za Gabriela tak. Marcin pyta o ewentualne opcje na C poza Haalandem i Salahem. To pytanie mi się spodobało, bo faktycznie my ciągle patrzymy na Salaha i na Haalanda, natomiast są ludzie, którzy mogą szukać różnic. I ta kolejka je daje. Mówiliśmy o Diabim, którego można mieć na dłużej, no bo Gibbsa, White'a nikt chyba do poważnej gry na razie na dłużej nie weźmie. Ale pytanie, czy widzisz kogoś jeszcze, któremu mógłbyś oddać opaskę?
Wiesz co, Watkins.
Tak. Też o tym myślałem.
Tak, bym się tutaj pozastanawiał chwilę nad Watkinsem, czy on jest taką opcją.
No i Saka chyba za jakość.
No nie? Właśnie, no i właśnie chciałem właśnie powiedzieć, że Saka, który z Crystal Palace no co, ostatnim dwa gole strzelił, tylko że w meczu u siebie, ale tak bym pewnie właśnie gdzieś w ten Arsenal celował. Nie musiał Dokładnie. Szukać różnic.
Pytanie. Jeszcze jedno, dwa, trzy pytania szybciutko. Paweł Garbacz chce kupić Mbuemo za Mitomę.
A to ciekawe, to nie wiem, czy bym tak zrobił.
Ja bym tak nie zrobił.
Więc jeżeli nie, mamy nie wiem, czy wiesz, czy na przestrzeni na przykład czterech kolejek, który z nich dałby mi większe punkty.
Tak, ten mecz może nie był meczem Mitomy, ale który no, raczej kreował niż oddawał strzały, ale ja uważam, że to jest pochopny ruch, to jest zamienił stryjek, kurwa, jak to było?
Siekierkę na kijek.
Siekierkę na kijek, dziękuję. Jednocześnie podpowiadają. I słuchaj, jeszcze szybkie zapytanie. Rataj pyta, kiedy pójdziemy na piwo.
No
przyjacielu, niedługo, będę za tydzień już dostępny. I kolega o wdzięcznym niku, ja już nic nie muszę, bardzo lubię tego nika, prosi o pozdrowienia dla niego i dla jego przyjaciela Dobiego, z którym się dawno nie widział, a jest dla niego bardzo ważny. Nawet ja serdecznie pozdrawiam kolegę i jego przyjaciela Dobiego.
A czy ja mam, Marcin, do ciebie pytanie, czy minus 4 kolegi Pietrzyka, który się pochwalił pod twoim postem o Q&A, nie chciał zadać pytania, tylko powiedz, że zrobił minus 4, czy ciebie zdziwiło to minus 4 od tego człowieka z Katowic?
To jest Pietrzyk. Nasz przyjaciel Pietrzyk jest znanym hitmanem.
Hitman powrócił, widziałem to.
Tak, on się nie boi hitów, on się kulą nie kłania. Nie, on się kulą właśnie kłania.
Ciekawy jestem, co on tam...
Co ugotował.
Co on tam zrobił za te minus 4, no.
Widziałem jeszcze kolegę, który odpalił minus 8, ponieważ stwierdził, że jak miał chujowy początek, to gorzej nie będzie, a przynajmniej poukłada tą drużynę. No minus 8 to jest...
Minus 8 na starcie myślę, że jest w miarę do przyjęcia, no. W miarę do przyjęcia. Chociaż te fiksy na tą kolejkę są takie sobie. Takie sobie są te fiksy.
Fiksy są takie sobie, nazwiska są szablonowe, albo zjemy na próbce tylko z pierwszej kolejki.
No właśnie, próbka mała, więc ciężko wyrokować.
Przyjacielu, ogarnęliśmy 30 minut.
Tak, 30 minut, 31, także okej. Fajne to było. Dawno żeśmy nie robili Q&A.
Myślę, wydaje, że warto to powtórzyć.
No i tak, jeżeli nasi słuchacze będą mieli ochotę na żeby przesłuchać takie 30 minut pytań i odpowiedzi, no to
no właśnie.
Czemu by też nie?
Dajcie nam znać, jak to jest, dajcie nam znać w komentarzach, łapka w górę, dajcie suba i powiecie, czy taki format ma ręce i nogi.
Dokładnie. Dobrze, Marcinie, dziękuję ci, bo ty jak zwykle na urlopie tutaj ciężką robotę odwalasz. Zbierasz pytania, segregujesz, 100 pytań przejrzeć, że ona się patrzy w ogóle, a co ale znowu ten stary odpierdala. No.
Tak, ale dzisiaj trochę padało, więc było trochę czasu.
Dziękujemy za deszcz. Polska Społeczność Fantazy, dziękuję za deszcz.
A ja serdecznie dziękuję tobie za ten spędzony czas i do usłyszenia po weekendzie.
Do usłyszenia. Cześć, Marcinie.
Cześć.